Sebastian Wierciak, witam serdecznie. Moim i Państwa gościem jest dziś Marcin Betka z Konfederacji.
Dzień dobry.
To może zacznijmy od tego wyniku 1-2, ale 2 to nie dla Polski niestety.
Czy powiem szczerze, nawet nie oglądałem meczu, bo nie chciałem się denerwować. Ostatnio przestałem oglądać mecze reprezentacji, bo stwierdziłem, że moje serce jest ciężko to znosi, więc jeżeli nie muszę, to staram się nie oglądać. Jeśli nie dzieje się na przykład jakieś mistrzostwa świata, to staram się nie oglądać i na koniec i tak jak obejrzę wynik, to jestem po prostu dołamany tym, co się dzieje, ale nie patrzę, bo wiem, jak to przeżywam. I stwierdziłem, że dla zdrowotności. Nie oglądałem ani poprzedniego meczu, ani tego meczu.
Mam wrażenie, że dużo polityki takiej personalnej teraz jest tam właśnie i w kadrze, i wokół kadry.
Dla mnie to jest szaleństwo. No, ja przy całym szacunku dla Lewandowskiego, tego, że to jest, no, powiedzmy, człowiek, który w historii polskiej piłki jest największym polskim piłkarzem, to ja sobie nie wyobrażam tego, że mi się nie podoba, bo mi opaskę zabrali. No, no ludzie kochani, no...
No ale z drugiej strony wyobraża pan sobie, że dostaje pan telefon, że panu opaskę zabierają?
Znaczy, nie, ale to obie strony pokazuje brak klasy obu stron, bo oni się powinni spotkać, porozmawiać, dogadać się co i jak, a nie na takiej zasadzie. No ale to pokazuje brak klasy obu stron. No cóż mam powiedzieć, no dzisiaj widziałem, jadąc, widziałem program jakiś chyba na kanale Zero, gdzie pokazywano, o czym rozmawiali politycy w 2000, politycy, ludzie tacy establishmentu, powiedzmy dziennikarsko, celebryckiego, o czym oni rozmawiali 15 lat temu. To była rozmowa, w której oni się ze sobą zderzali, a tam nie było żadnego hejtu. Gdybyśmy dzisiaj te same osoby przenieśli w tamte czasy, to oni by powiedzieli, Jezus Maria, co myśmy z sobą zrobili?
Co za kulturalna dyskusja, nie?
Tak, wtedy to pełna kultura.
Koalicja Obywatelska 32,3%, Prawo i Sprawiedliwość 28,3%, Konfederacja 20,7%. To najnowszy sondaż parlamentarny. Do Sejmu weszłaby jeszcze Lewica 6,3%. 20,7%. Spory wynik.
No, widać, że jest efekt sukcesu wyborczego Sławomira Mentzena i tego, że my cały czas mamy identyczne poglądy, idziemy z tym samym, z tymi samymi poglądami cały czas do ludzi. I mam wrażenie, że powolutku przepychamy tą granicę tego, co jest w centrum.
Czyli można nie wejść do drugiej tury, można nie wygrać wyborów, a mieć sukces.
Oczywiście, ale dla naszego środowiska to był olbrzymi sukces. No jeżeli my przyjmiemy, że na przestrzeni 5 lat nasz elektorat powiększył się ponad dwukrotnie, ponad dwukrotnie, bo wtedy za pierwszym razem byliśmy jeszcze z Grzegorzem Braunem, a teraz już jesteśmy bez Grzegorza Brauna. Jak sobie to zsumujemy, to elektorat się powiększył ponad dwukrotnie, praktycznie trzykrotnie się nam powiększył. No to pokazuje, że my pewną granicę przepchaliśmy w kierunku środka, bo my nie zmieniliśmy swoich poglądów. My przekonaliśmy dużą część Polaków do tego, że to są słuszne poglądy.
Wczoraj Artur Szałabawka w rozmowie pod krawatem mówił, że wyobraża sobie takie współrządzenie Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja i Grzegorz Braun. Pan też by tak to widział?
Znaczy, powiedzmy sobie, że to są marzenia senne ludzi z PiSu i niech oni marzą dalej. No, z tym podejściem, które oni mają, to na tą chwilę ja sobie nie wyobrażam rządów w najbliższym czasie z Prawem i Sprawiedliwością, bo to przykład niektórych wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego pokazuje, że oni tak naprawdę nie zrozumieli tego, co się wydarzyło. Nie zrozumieli, dlaczego Nawrocki wygrał. Nie zrozumieli tego, że prezydent Nawrocki jest tylko dlatego prezydentem, że połowa elektoratu nie była elektoratem PiSu. Bo tam jest 50% praktycznie to był elektorat PiSu, a 50% to był poza elektoratem PiSu. To byli wyborcy inni niż PiSowscy. I oni dalej nie zrozumieli, że to nie polega na tym, że oni sobie dobiorą kolejną przystawkę. A oni nie robią nic w kierunku tego, żeby pokazać, że ta partia, która ma z nimi wejść w jakikolwiek układ koalicyjny, ma nie być przystawką. A my nie chcemy być przystawką. Ja nie chciałbym, żeby Sławomir Mentzen czy Krzysztof Bosak skończył tak, jak skończył Leper, czy Giertych, czy inni ludzie, którzy się z PiS-em gdzieś zetknęli.
Czyli to, że nie było chociażby spotkania Kaczyński-Mentzen po wyborach, to po twarz.
Nie, dlaczego po twarz? To tylko pokazuje, że tamta strona nie jest gotowa do jakichkolwiek rozmów politycznych. Oni tylko mówią, że są gotowi, co było przykładem tego rządu technicznego, który, jak Sławomir Mentzen zadał pytanie, no co sądzicie, co to jest ten sąd techniczny, to okazało się, że to była tylko słowa, mowa trawa po to, żeby o tym dziennikarze rozmawiali. No to przepraszam bardzo, to po co z takimi ludźmi rozmawiać na tą chwilę?
Mam wrażenie, że przed pierwszą turą wyborów był taki moment, że Sławomir Mentzen miał realną szansę wejść do drugiej tury i tak jakby nie wstrzelił się z tym szczytem popularności Słupków w tych wyborach. Też pan tak to czyta? Czy to trzecie miejsce to był ten pewnik, którego się spodziewaliście?
Nie, uważam, że... My doświadczamy czegoś takiego, że my jesteśmy partią, która cały czas się rozwija, ale my nie jesteśmy jeszcze tą partią taką jakby na tym szczytowym okresie. My nie mamy takich środków finansowych, nie mamy na tą chwilę jeszcze takich środków organizacyjnych i gdyby nie to, że my kampanię zaczynamy wcześniej, kiedy jeszcze inne partie się nie rozkręcają, gdybyśmy nie budowali tego poparcia wcześniej, to później jak wchodzą te największe organizmy, wydają tysiące złotych w kampanii w internecie, pakują tam przeolbrzymie pieniądze, to nam by się było bardzo trudno przebić. Dlatego myślę, że to, że Sławomir Mentzen osiągnął ten sukces, bo dla nas to jest olbrzymi sukces, to jest objaw tego, że my dobrze zaczęliśmy kampanię wcześniej, bardzo skutecznie ją zrobiliśmy, a później i do pewnego momentu sami wyborcy PiS-u nie wiedzieli, kto to jest Karol Nawrocki. Natomiast jak ta maszyna weszła na te pełne obroty, wszystkie media zaczęły mówić, zresztą to bardzo dużo w tym pomogły, wszystkie media tak zwane platformerskie, czyli atak na Nawrockiego spowodował, że wszyscy PiS-owcy dowiedzieli się, że ten Nawrocki to jest nasz PiS-owy. Mhm. I w tym momencie to spowodowało, że w pewnym momencie to się rozjechało, czyli Sławomir
Mentzen... Nieważne jak się mówi, ważne, żeby nie przekręcali nazwiska.
Ale czym bardziej atakowano Nawrockiego, tym podejrzewam, że elektorat PiS-u był bardziej zmobilizowany. I to, gdyby pan Trzaskowski nie wpadł na Końskie i na to, co zrobiono tam w Końskich, taki numer wykręcono, to podejrzewam, że pan Nawrocki mógłby nie wejść do drugiej tury. Mhm. I Sławomir Mentzen mógłby go przeskoczyć. Natomiast te Końskie były kluczowe.
A to nie jest tak, że Konfederacja jest trochę jak kryptowaluta, że notowania rosną, ale na razie to się nie przekłada na nic?
Ale to ja nie wiem, czy się nie przekłada na nic, bo ja mam nieodparte wrażenie, że można by było powiedzieć, że na nic to się przekłada poparcie na przykład dzisiejsze Szymona Hołowni, Lewicy i tak dalej. Oni są tak naprawdę, moim zdaniem...
Ale rządzi, rządzi Hołowni.
Ja bym powiedział, że oni nie rządzą, tylko są tam dla stołków. Wspierają, rządzi Tusk, natomiast oni są tam tylko dlatego, że dzięki temu ich doły mają stanowiska, są wicewojewodami, wojewodami i tak dalej. Gdyby chcieli rządzić, gdyby, niech pokażą chociaż jeden postulat, który im zrealizowano. Oni nic nie mają zrealizowane. No to pytanie, czy jeżeli nie realizujemy postulatów, to rządzimy, czy nie rządzimy? Czy my jesteśmy w polityce tylko dla stołków, czy dlatego, żeby coś zmieniać? Ja mam wrażenie, niech pokaże Polska 2050, czy trzecia droga. Co oni takiego zrealizowali? ZUS darmowy zrobili? Co oni zrealizowali? Nic nie zrealizowali.
To są przystawki?
Oczywiście, ale to już dzisiaj widać, to już dzisiaj widać po wynikach wyborów na prezydenta. To bardzo dobrze widać, że w momencie, kiedy przychodzi do ważnego głosowania, to w pierwszej turze oni dostają jakieś minimalne procenty.
Czym pańskim zdaniem Karol Nawrocki zyskał sobie głosy wyborców Sławomira Mentzena i głosy młodych wyborców?
Ja uważam, że to jest inaczej. Pan Trzaskowski zrobił wszystko, żeby odstraszyć młodych wyborców od siebie. Zrobił wszystkie ruchy, które mógł zrobić, żeby tych wyborców odstraszyć. I w tym momencie ci młodzi ludzie tak naprawdę zagłosowali na Karola Nawrockiego, dlatego że jak sobie popatrzyli na Trzaskowskiego prezydenta, to powiedzieli: Jezus Maria, broń Boże, pod żadnym pozorem. Mhm. I poszli i zagłosowali na Nawrockiego. To nie było tak, że to był kandydat ich marzeń. Natomiast jak się porównało go do tego kandydata, który był po drugiej stronie, to się okazało, że ten kandydat to jakiś taki świetny jest. No.
Czyli nie Nawrocki wygrał, a Trzaskowski przegrał.
Tak, oczywiście. I uważam, że wygranym tego całego, tej całej kampanii był tak naprawdę Sławomir Mentzen, bo to jego programy, jego to, co on robił, to, co najbardziej się przebijało. Tak naprawdę Nawrocki wygrał dzięki wyborcom Sławomira Mentzena. Bez naszych wyborców, bez ludzi, którzy najpierw zagłosowali na Sławomira Mentzena, Nawrocki nie miał szans wygrać.
To tyle, jeśli chodzi o antenę Radia Szczecin. Naszą rozmowę kontynuujemy. Można już się przełączyć lub wrócić do niej jako do podcastu na radioszczecin.pl, na naszym radiowym Facebooku i w aplikacji Radio Szczecin. A proszę powiedzieć, jak pan patrzy na to, że spływają te kolejne protesty wyborcze, że komisje się myliły, wpisując wynik Trzaskowskiego Nawrockiemu i odwrotnie. I to zwykle było tak, że Trzaskowski miał wyższy wynik i w tych komisjach Nawrocki dostawał te głosy. To są pojedyncze komisje, z tego co słyszymy z PKW, nie miałoby to większego wpływu na ostateczny wynik wyborów. Ludzkie pomyłki, czy...
Oczywiście, po każdych wyborach...
Czy próba fałszowania wyborów?
Nie, ja uważam, że realnie na poziomie komisji tej lokalnej w Polsce, w tych warunkach, w których jesteśmy, jest bardzo trudno sfałszować wybory i większość tych rzeczy to się dzieją przez przypadek. Ja mam bardzo dużo osób, nawet ja z obu swoich synów zawsze, jak tylko mieli już możliwość prawo wyborcze, to ja im od razu mówiłem, macie iść do komisji i macie się uczyć życia politycznego, patrząc na to od środka. Więc obaj moi synowie od jak tylko skończyli 18 lat i byli w stanie podejmować suwerenne decyzje, to namawiałem ich, żeby byli w tych komisjach, żeby uczestniczyli w procesie wyborczym i żeby się uczyli, jak to wygląda od środka. Ja uważam, że przypadki się zawsze zdarzają. To zawsze było i będzie funkcjonować. Nie uważam, że na proces wyborczy jako taki nie ma wpływu i ja się bardzo cieszę, że my mamy tak dobrą demokrację, bo to trzeba powiedzieć jedno, że ten proces wyborczy jest naprawdę demokratyczny, czego nie można powiedzieć o innych państwach. U nas to jest naprawdę dobrze zorganizowany proces wyborczy. To, że mamy tych mężów zaufania, którzy tam funkcjonują i są, to dla mnie to jest świetna... To, że jest tak mało tych protestów, że te wypadki się zdarzają tak rzadko i to jest tak marginalna skala w porównaniu do tych tysięcy komisji wyborczych, które było, to tylko świadczy o tym, że w tym jednym miejscu państwo się sprawdza.
Nie będzie żadnego wielkiego liczenia wszystkich głosów w drugi raz.
Nie, nawet jakbyśmy założyli, że tam się coś zmieniło, gdzieś ten protest był, to przepraszam, mimo tego, że było bardzo blisko, to jest jednak 400 tysięcy, różnica 400 tysięcy wyborców. Nawet jak te komisje się pomyliły i ubyło 1000 wyborców jednej, drugiej stronie, to co to ma znaczenie dla całego obszaru? To jest, nie można założyć, że przy tak olbrzymiej skali, bo przecież to jest kilkadziesiąt tysięcy komisji, że na pewno nikt się nigdzie nie pomyli. Jeszcze najbardziej zabawne jest to, że przeważnie tam, gdzie te pomyłki były, to tak naprawdę potrafiło nie być przedstawiciela PiSu. Czy kto miał fałszować te wybory?
Mamy też zawiadomienia ABW do prokuratury w sprawie nieautoryzowanej aplikacji Mateckiego. Zna pan ten temat, że ludzie sobie aplikacją zaświadczenia o prawie do głosowania skanowali i później się okazywało, że to zaświadczenie nie było ważne w komisji.
Ale ja panu powiem w ten sposób. Ja bym bardzo chciał, żeby uczciwe były wybory. Ja nie mogę zrozumieć, dlaczego możemy wziąć pełnomocnictwo i jesteśmy w stanie je skserować i my nie jesteśmy w stanie rozróżnić, czy to jest prawdziwe, czy nieprawdziwe, bo takie wątpliwości to budziło. Przepraszam bardzo, to bilet jesteśmy w stanie w komunikacji zrobić z jakimś hologramem, z innymi rzeczami, których się nie da skserować, a my pełnomocnictwa do głosowania w innej komisji nie jesteśmy jako państwo w stanie zrobić w taki sposób, żeby było niepodrabialne, żeby się nie dało skserować, żeby miał jakiś znak wodny. No i później się dziwimy, że część ludzi próbuje jakoś się zabezpieczać. Naturalną częścią człowieka jest to, że próbuje żyć praworządnie, no więc próbuje się zabezpieczać. To, czy ktoś nie miał prawa, czy nie mógł zagłosować drugi raz, to niech, jeżeli on faktycznie jest gdzieś podejrzenie, że ta osoba zrobiła więcej niż jedno głosowanie, no przepraszam, to uważam, że to jest kralne i powinno się takie osoby ścigać.
Mamy dzisiaj wotum zaufania dla rządu. Jak zagłosuje Konfederacja? To tak
Wydaje mi się, że to jest oczywiste, więc ja nie mam nic, co mógłbym powiedzieć, że ten rząd zrobił dobrze. Najbardziej mnie bawi zawsze to, jak oni mówią, nie mogliśmy czegoś tam zrobić, bo nie mamy prezydenta. Przepraszam bardzo, prezydent Duda podpisywał większość ustaw, które oni złożyli. Mało tego, większość. Podpisywał je prawie wszystkie, bo nie wiem, on zawetował ile? 4 ustawy? 5 ustaw?
20 skierował też do Trybunału tam.
Ale na ile? Na 70? 80? No mniej więcej taka skala. To nawet zakładając, że to jest nie ich prezydent, to spokojnie wszystkie pozostałe ustawy mogli wprowadzać. Jest bardzo wiele rzeczy, które pan prezydent Duda by podpisał bez żadnego problemu. A oni i tak tego nie robili. Ja mam wrażenie, że oni się tylko między sobą żarli o to, kto będzie jakimś wiceministrem i komu tam jeszcze dołożyć kolejny stołek. No przecież jak ja pamiętam głosy tej strony, że tak powiem dzisiaj rządzącej o tym, jak to wielki, rozpasany był rząd Prawa i Sprawiedliwości, który w porównaniu do rządu, który jest dzisiaj i ilości wiceministrów, to w ogóle był jakimś takim nie za dużym rządem, nie?
Mhm. A proszę powiedzieć, będzie niespodzianka, czy nie będzie niespodzianki? Rząd twierdzi, że,
nie,
że
to gdzie jest... tam. No przepraszam bardzo, no przecież jeżeli by była niespodzianka, to nasz wojewoda, który jest z tego, co kojarzę, z Polski 2050, straciłby swoje stanowisko. A takich ludzi jak on, to jest cały tabun ludzi, którzy się dostali dzięki temu, że są z Polski 2050, że są z PSL-u, są dzisiaj w spółkach, w różnych, na różnych prominentnych stanowiskach, gdzie zarabiają dość dobre pieniądze. No i co, wierzy pan w to, że ci posłowie, którzy tam są, nie słyszą tych głosów od dołu, ej, tam tylko tam grzecznie, bo my tutaj zarabiamy, my tu funkcjonujemy, nie może być jakiejś zmiany. No.
Szable policzone.
Jestem przekonany o tym, że dzisiaj nie jest pora na to, żeby rząd Donalda Tuska upadł i że ktokolwiek zrezygnuje z najbliższych 2 lat bycia w spółkach Skarbu Państwa, jakiś PSL, doły PSL, to przecież przepraszam, Kosiniaka by wywieźli na taczkach, jakby on im zabrał teraz te wszystkie synekury, które gdzieś tam podostawali.
Czyli ani dziś, ani za pół roku, ani za 2 lata wcześniejsze wybory, tylko za 2,5 roku faktycznie...
Ja myślę, że wybory będą o czasie.
O czasie. Proszę powiedzieć jeszcze, jakim prezydentem pańskim zdaniem będzie Karol Nawrocki?
Ja liczę na to, że się zaskoczymy bardzo przyjemnie. I że ja liczę na to, że to będzie najlepszy prezydent, jakiego do tej pory mieliśmy. To czy tak będzie? No to się okaże.
Czym to zaskoczenie pan, jak pan to widzi? Bo mówi pan,
że... tej pory wszyscy prezydenci, którzy byli, to tak naprawdę w moim odczuciu to byli ludzie, którzy podpisywali ustawy i nie funkcjonowali w życiu publicznym. To kiedyś jeden z ludzi Platformy Obywatelskiej powiedział, że to tam jest pilnowanie żyrandola. I do tej pory ci prezydenci byli takimi osobami, które... No nie wiem, jak to ująć. No, nawet nie to, że nie byli suwerenni. Oni byli tak bardzo zblatowani ze środowiskiem, które ich wystawiło, że robili wszystko tak, jak to środowisko chciało. A teraz jest szansa, że mamy człowieka, który ma trochę inny charakter osobowy. Dzięki temu liczę na to, to tak jakby Sławomir Mentzel został prezydentem, no to byśmy mieli najlepszą prezydenturę. Nawet nie dlatego, że Sławomir Mentzel ma takie przymioty, chociaż ma. Natomiast byłby to człowiek, który kierowałby się swoimi poglądami, swoimi postulatami, tym jak funkcjonuje, jak żyje i nie musiałby ani głowy pochylać w kierunku PiS-u, ani w kierunku Platformy. I liczę, że Karol Nawrocki będzie bardzo podobnie działał, czyli że będzie miał swoje zdanie. Już to powolutku widać po tym, jak on dobiera kadry, że to nie są te kadry takie, PiS przynosi i on je wszystkie od razu bierze, tylko właśnie jest taka bardzo spokojne podejście do tego doboru kadr. Liczę, że będzie bardzo dobrym prezydentem.
Czyli myśli pan, że ta obywatelskość Karola Nawrockiego jeszcze Prawu i Sprawiedliwości wyjdzie bokiem.
No, tak liczę.
Marcin Betka z Konfederacji był moim i państwa gościem w rozmowie pod krawatem. Dziękuję pięknie.
Dziękuję bardzo.